Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.
Laudetur Jezus Chrystus. Chciałbym dzisiaj omówić pewną lekturę, w zasadzie dwie albo trzy książki, ale to w każdym kolejnym odcinku będzie kolejna. Może wyostrzę kamera, więc chwilę tak potrzymam, żebyście mieli okazję zobaczyć. Tak wygląda okładka. To jest książka księdza Krzysztofa Porosło, Święta Codzienność o liturgii przemieniającej życie. Świetna książka o liturgii. Postanowiłem sobie, niestety tak jak wam pokazywałem wcześniej w katechizmie Kościoła katolickiego, że ja sobie niestety marzę po różnych książkach, zaznaczam sobie różne fragmenty i chciałbym te fragmenty, które sobie pozaznaczałem, przeczytać po to, żebyście sami też tak zachęcili siebie do tego, żeby faktycznie tę książkę kupić. Jest naprawdę dobra, fajne przemyślenia ma ten ksiądz, wiele rzeczy też wyjaśnia o liturgii. Nawet dla osób, które dobrze znają liturgię, też może to bardzo ciekawie pomóc spojrzeć trochę też z innej perspektywy. Zaczynamy. Pamiętaj, że wszystko, co robisz, ma znaleźć swój szczyt w celebrowanej liturgii, szczególnie w niedzielnej Eucharystii. To znaczy, że masz tak zjeść śniadanie, tak spędzić 8 godzin w pracy, tak wychowywać dzieci i tak odpoczywać, żeby tym uwielbić Pana Boga. Żeby przynieść to wszystko w niedzielę na Eucharystię i złożyć na ołtarzu jako dar uwielbienia Pana. Liturgia zaczyna weryfikować twoje życie, bo wtedy widzisz, że nie wszystko, co czynisz, jest miłe Panu. Wtedy wiesz, że są takie relacje, którymi nie uwielbiasz Pana, bo brakuje w nich przebaczenia, życzliwości, miłości, albo obecny jest w niej gniew lub zazdrość. Wtedy zauważasz, że twoja praca nie zawsze jest uczciwa, że czasem wygrywa lenistwo, wygoda, kombinatorstwo, własny interes. Dostrzegasz, że twoje relacje małżeńskie albo rodzinne względem dzieci nie zawsze są miłe Panu, bo brakuje miłości, gotowości do wzajemnej ofiary, przebaczenia i zrozumienia, czasu dla dzieci i cierpliwości do nich. Każda Eucharystia pyta cię, czy przeżyłeś ten tydzień tak, aby być miłą ofiarą Bogu. Nie załamujmy się. Na szczęście liturgia, jak dopowiada konstytucja, to jest konstytucja Sacrosanctum Concilium omawiana, jakby co, zapomniałem o tym wcześniej wspomnieć. Jak wspomina konstytucja, jest również źródłem łaski dla nas. Te wszystkie wymiary twojego życia, w których nie dorosłeś jeszcze do miłości, z akcentem na jeszcze nie dorosłeś, w których wygrywały egoizm, pycha albo po prostu ludzka słabość. Tak na marginesie bardzo lubię drugą zwrotkę hymnu Nieszporów z drugiego tygodnia psałterza. Pochyl się, Panie, nad ludzką niedolą, nad naszym grzechem i naszą słabością, która nie zawsze jest buntem przed Tobą, lecz tylko nędzą człowieczą. Również możesz przynieść na liturgię właśnie te swoje słabości i ofiarować Bogu z pokorną modlitwą. Przemień to, Panie, proszę. Sam nie potrafię tego zmienić, a tak bardzo chcę być inny. Tak bardzo chcę kochać, tak bardzo chcę całym moim życiem oddawać Tobie chwałę. Weź to, oczyść, uzdrów, przekształć swoją mocą, abym po tej mszy wrócił do domu bardziej podobny do Ciebie. Amen. Bardzo piękny tekst. To jest to, co opowiadałem też, kiedy rekolekcje były o mszy świętej i wspomniałem o tym, że pierwszym celem mszy świętej jest oddanie chwały Bogu. To jest w ogóle podstawa i od tego się zaczyna i o tym trzeba pamiętać, czyli oddanie chwały Bogu. Właśnie poprzez swoją postawę, poprzez przygotowanie, poprzez to, że mogę komunię świętą przyjąć, choć tak naprawdę najważniejszy jest ten aspekt, który kapłan wykonuje. To też skrót myślowy, bo to w osobie Chrystusa odprawia mszę świętą. Natomiast chodzi tu o to, że my uczestniczymy w tym, czego dokonuje Chrystus, a On dokonuje największej chwały Bożej, oddaje największą chwałę Bogu poprzez swoją ofiarę na krzyżu poprzez absolutne posłuszeństwo. Przeskoczyłem wiele stron, w międzyczasie oczywiście szukałem tego fragmentu. Święta Matka Teresa z Kalkuty już w chwili założenia swojego zgromadzenia wprowadziła zasadę, że każda siostra musiała raz w tygodniu przez godzinę adorować Najświętszy Sakrament. Dość szybko przyszedł jednak moment, kiedy stwierdziła, że nie da się pełnić posługi, do której jej zgromadzenie zostało powołane, jeśli adoracja będzie tak krótka. Godzinę tygodniowo zmieniła na godzinę dziennie. Można powiedzieć, że siostra, która nie spędziła godziny dziennie na adoracji, nie miała prawa iść do chorych i potrzebujących. Działo się tak z prostego powodu. Bez adoracji nie zobaczy w nich Jezusa. Jeżeli nie nauczy się widzieć Go w adoracji, w chlebie, to nie ma możliwości, żeby zobaczyła Go w brudnych, trędowatych twarzach chorych, bezdomnych. Ten związek między chlebem eucharystycznym oraz ciałem potrzebującego i cierpiącego człowieka był dla Matki Teresy tak głęboki, że w łaźni, gdzie myto ubogich i chorych ludzi, umieściła napis Body of Christ, czyli ciało Chrystusa. Przeskakujemy do kolejnego fragmentu, bardzo krótkiego tym razem. Oceniłem go sobie 10 na 10, tak jak wspominałem, że w książkach sobie nieraz taką skalę robię. Rzeczywistości modlitwy nie weryfikuje się tym, co czujesz, ale tym, jak żyjesz. Bardzo często jest właśnie to, że ludzie mówią o sobie wierzący, ale w żaden sposób nie można tego dostrzec poprzez sposób ich życia. Kiedyś chyba ksiądz Piotr Pawlukiewicz w jednej z takich dygresji powiedział bardzo ciekawą rzecz na kazaniu, a mianowicie to, że on mówi, wyobraźmy sobie, że święty Piotr przyszedłby znowu na ziemię, zamieszkał w jakimś domu i mieszkał na przykład tam przez miesiąc, po czym na końcu by zapytał takie rodziny, przepraszam, a powiedzcie mi, a jakiego wy jesteście wyznania? No i ci ludzie tacy zdziwieni mówią, no jak to jakiego wyznania? Przecież należymy do osoby Jezusa, jesteśmy wyznaniem rzymskokatolickim. Po czym Piotr taki zdziwiony mówi, naprawdę? Ojejciu, to ja bym w życiu nie powiedział. Żadnych modlitw przed posiłkiem, żadnej rozmowy o Bogu, żadnego pomagania drugiemu człowiekowi. Nawet mówicie, chodźmy na mszę, będziemy mieli z głowy, o ile w ogóle pójdziecie. I tak oczywiście, tak ksiądz Piotr kontynuował tymi przykładami. Dlatego ten fragment dla mnie jest tak ważny. Czy żyjesz według zasad tej wiary, którą wyznajesz? No bo jeżeli żyjesz według zasad, okej. Czyli rzeczywistości modlitwy nie weryfikuje się tym, co czujesz, ale tym, jak żyjesz. Kolejny fragment, wiele stron, znowu przeskoczyłem, żeby każdy z was samodzielnie też chciał przeczytać sobie tę liturgię. To jest taki podtytuł, jak celebracja kształtuje człowieka. Widziałem celebracje, które od strony legalizmu były w pełni poprawne, ale nie było w nich ducha rzymskiego rytu. Bez wątpienia to zawsze lepiej niż celebracja wbrew tym przepisom. Taka nigdy nawet nie zbliży się do tego ducha. Trzeba to sobie jasno powiedzieć, przede wszystkim my, kapłani, że każda celebracja kształtowana przez nas według własnego uznania ze względu na tak zwane duchowe i duszpasterskie dobro wiernych, pisane w cudzysłowie, jest robieniem czegoś kompletnie przeciwnego, jest wręcz deformacją duchowości wiernych. Ten argument, że robi się coś dla dobra wiernych, kosztem liturgii, niestety dostrzegam w wielu parafiach. To już tak od siebie dodaję. Jest to bardzo smutne, bo nie ma to nic wspólnego z dobrem wiernych. Naprawdę nic. Ale jak ktoś, jakiś ksiądz, wielokrotnie tak robił, czasami nawet latami, to już jest przekonany, że tak powinno być. No bo skoro zawsze tak robił, to już czasami taki element refleksji nad tym, co się robi, gdzieś zanika. To ukierunkowanie na Pana Boga przejawia się również w zapatrzeniu w Niego i zasłuchaniu w Jego Słowo. Życie Jezusa i Jego Słowa stają się dla mnie jedynym wzorem, jedynym punktem odniesienia dla moich ideałów, marzeń, pragnień, myśli i czynów. Nie porównuję się z innymi, pytając, czy dobrze wypadam w ich świetle, albo co oni o mnie myślą, ale jedynym lustrem, w którym się przeglądam, jest Jezus. Pragnienie i konieczność naśladowania Go stanowi również najgłębszą motywację mojego chrześcijańskiego życia. Walczę o spełnienie przykazań nie tylko ze względu na dany mi nakaz, ale nade wszystko dlatego, że doskonale spełnia je Boży Syn, jako człowiek. Dlaczego nie wolno kłamać? Nie dlatego, że kłamstwo ma krótkie nogi i kiedy wyjdzie na jaw, to może być jeszcze gorzej. Ale dlatego, że Jezus nigdy nie kłamał. Że w Nim nie ma ani krzty nieprawdy, półprawdy, kombinatorstwa czy oszustwa. On nie tylko mówi prawdę, On jest prawdą. Dlaczego mamy czcić rodziców? Nie tylko dlatego, że jak będziemy dla nich dobrzy, to możemy więcej zyskać, a kiedy o nich zadbamy na starość, to przepiszą nam w spadku mieszkanie. Ani nawet nie dlatego, że po prostu wypada być wdzięczny za otrzymane dobro, choć to już znacznie lepsza motywacja. Mamy czcić rodziców, bo boski Syn swoich ziemskich rodziców otaczał miłością, szacunkiem i posłuszeństwem. Czcił swoją matkę Maryję i swego ziemskiego opiekuna i wychowawcę Józefa. Dlaczego mamy przebaczać? Bo boski Syn przebaczył z wysokości krzyża swoim oprawcom, a także przebaczył i nieustannie przebacza wszystkie moje grzechy. On też powiedział, żebym przebaczał nie 7, ale 77 razy, czyli zawsze, bez dyskusji. Dlaczego mam przyjąć z cierpliwością, pokojem serca i akceptacją cierpienie, które mnie dotyka? Nie dlatego, że ono samo w sobie jest dobre i ma wartość. To nie cierpienie uszlachetnia, jak pisał ksiądz Józef Tischner, ale miłość, która może się zrodzić przy doświadczeniu cierpienia. Przyjmuję to cierpienie, ponieważ Jezus Chrystus, jedyny, sprawiedliwy i niewinny, nie uciekał od Niego, ale przyszedł przez rozpalony piec krzyżowej męki, aby miłością, która w obfitości wylała się z Jego przebitego boku, obmyć moje grzechy, dokonać zadośćuczynienia i zbawić świat. Tak i ja mam Go naśladować, wziąć swój krzyż, zaprzeć się samego siebie, przekształcać cierpienie w miłość, w modlitwę i ofiarę za innych i dla innych. I tak można mówić oczywiście o każdym z wymiarów ludzkiego życia. Naprawdę głębokie te przemyślenia, bardzo mi się podobają. Kolejny punkt, który sobie tutaj pozaznaczałem. Chodzi tu jednak nie tyle o pouczenie wiernych, co o pieśń uwielbienia Boga Jego własnym słowem. Ile razy czytałeś Pismo Święte z takim właśnie pragnieniem? Czytam słowo, które uwielbia Boga. Czytam je, aby Syn Boży, będący słowem Ojca, uwielbiał Go. Ciągle wkrada się w nasze myślenie duch interesowności, nawet pobożnej i głęboko duchowej, ale ciągle czytamy Słowo Boże, żeby mnie czegoś nauczyło, żeby mnie zmieniło, dało mi odpowiedzi na moje pytania, rozwiązało moje problemy albo mnie pocieszyło. Przeczytaj je nie po to, aby coś uczyniło dla ciebie, choć ono oczywiście też jest słowem dla i do człowieka, ale dla niego samego, żeby po prostu to Słowo Boże wybrzmiało na chwałę Boga. Och, to już było mistrz duchowości według mnie. Kolejna rzecz. Tu sobie nawet taką notatkę dopisałem, tylko żeby pamiętać, że nie chodzi tu o bycie tylko dobrym człowiekiem w cudzysłowie. Nie mogę zapomnieć o tym, co Jezus powiedział o sądzie ostatecznym. Nie pyta tam o godzinę spędzone na adoracji Najświętszego Sakramentu, o liczbę odmówionych nowenn pompejańskich, ale o to, na ile nauczyłem się go rozpoznawać w drugim człowieku, bo byłem głodny, spragniony, dostrzegłeś mnie wtedy? Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Jak to wszystko musi się przenikać ze sobą. Chodzę na mszę świętą po to, aby karmić się ciałem Chrystusa, żeby później silny tym pokarmem wyjść do ludzi i dostrzec Chrystusa w tym drugim człowieku, często i niewdzięcznym. Duch pokory. Człowiek liturgiczny jest człowiekiem pokornym. Pokora nie oznacza tu poniżania się, pozwalania na to, żeby inni mną pomiatali, chodzenia zawsze ze spuszczoną głową, bycie zawsze ostatnim, najgorszym, nic nie wartym. To nie pokora. To zaniżone poczucie własnej wartości. Człowiek pokorny to ktoś prawdziwy. Ktoś, kto zna prawdę o sobie, o swojej wartości, o tym, kim jest i jaka jest miara jego życia. Człowiek pokorny wie, w czym jest dobry i mocny, ale również zna prawdę o swojej słabości. Umie pomóc i umie poprosić o pomoc. umie przyjąć pochwałę, kiedy jest słuszna i umie przyjąć naganę, kiedy mu się to należy. Umie mądrze doradzić, ale umie też wysłuchać mądrych rad. To człowiek, w którego życiu nic nie dzieje się samo czy przypadkiem. On zna przyczyny dobra i grzechu w obecności jego życia. Kolejny fragment mam tutaj, czyli cały czas kontynuujemy człowiek ukształtowany przez liturgię. Bogu jednak zależy przede wszystkim na tobie. On nie tyle chce, abyś dawał jakieś zewnętrzne dary, ale żebyś mu oddał całego siebie, żebyś dopuścił go do wszystkich dziedzin swojego życia, żeby nie było żadnego wymiaru życia, w którym nie ma dla niego miejsca. Dopuszczam Boga do mojej rodziny, do mojej płodności, do mojej pracy, do mojego portfela, do moich wakacji, do mojej rozrywki, do mojej modlitwy. Nie zamykam przed Nim żadnej z dziedzin życia, ale każdą przeżywam w odniesieniu do Niego. To nie tak, że zapraszam Go do życia przez ślub, ale o kwestii posiadania potomstwa będziemy decydować sami. To nie tak, że w niedzielę przed południe ofiaruję wszystko Bogu, a od poniedziałkowego ranka zaczyna się brutalna rzeczywistość rynku ekonomicznego, na którym Bóg się średnio zna. Tu nie ma miejsca na litość, uczciwość, przykazania, bo tam słabi szybko odpadają. Nie jest tak, że w ciągu roku pamiętam o Bogu, ale podczas dwutygodniowego urlopu nic się nie stanie, jak odpoczniemy od siebie na chwilę. Przecież, tłumaczą niektórzy w konfesjonale, w okolicach chorwackich czy greckich plaż nie ma żadnego kościoła katolickiego. Wiem to, nie muszę tego nawet sprawdzać. A nawet jeśli by były, to i tak nic nie zrozumiem z tej mszy świętej, więc po co na nią iść? Również w kapłaństwie gotowość oddania się Bogu jest kluczowa. To ona sprawia, że nie popadasz w rutynę, sprawując święte sakramenty, że nie patrzysz nerwowo na zegarek, żeby było jak najkrócej, nie drukujesz gotowców z internetu, żeby je później odczytać na ambonie, bo sam się nie modlisz, a więc nie masz niczego do powiedzenia parafianom. Ta decyzja rozpala twoje kapłańskie serce do świętej celebracji sakramentów z taką uwagą i takim namaszczeniem, że msza święta w 30 roku kapłaństwa jest jak ta pierwsza, prymicyjna, że po 15 latach odświęceń twoje dłonie nadal drżą, kiedy bierzesz w nie ciało i krew Pana, że udzielasz komunii świętej spokojnie, z należytym szacunkiem, a nie jakbyś był kelnerem, który ma obsłużyć zniecierpliwionych klientów lub jeszcze gorzej, jakbyś rozdawał karty przy pokerowym stole. Wtedy nie przeżywasz celibatu w duchu wygodnego życia singla i nie stajesz się zadufanym panem i władcą w sutannie, któremu wszystko się należy i któremu trzeba służyć, albo chciwym urzędnikiem skrupulatnie przeliczającym składkę z ostatniej niedzieli. Mocno, naprawdę mocno mówi ten ksiądz. I faktycznie jest coś takiego, jak się patrzy nieraz na starszych kapłanów, którym spowszedniała liturgia, którzy przyzwyczaili się, jak często można zobaczyć nawet znudzonych kapłanów. Dlatego jeszcze raz ciągle powtarzam o tym, co nieustannie was proszę. Zamawiajcie mszę świętą, błagając o mądrość, o świętość i o odwagę dla kapłanów. To nie jest tylko jakieś moje widzimisię. To jest naprawdę wielki konkret walki o kapłanów. Jak kapłan będzie nakarmiony ciałem Chrystusa, będzie żył słowem, to i was będzie karmił. Bardzo proszę, pamiętajcie o tym. To nie jest tak, że my wszyscy należymy do Kościoła, bo my jesteśmy Kościołem. Kiedy czytam historię Kaina i Abla, zawsze porusza mnie pytanie, które Bóg kieruje do starszego z braci. Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Twarz Kaina była smutna, ponieważ nie potrafił ucieszyć się tym, co ma, nie umiał dostrzec, jak bardzo jest obdarowany przez Boga, skoncentrował się na tym, że jeden jedyny raz Bóg uczynił coś dla Abla, a nie zrobił tego dla niego. Kain nie umiał dostrzec, że urodził się jako pierworodny, a więc uprzywilejowany syn, który będzie dziedziczył 2/3 majątku, że jego imię znaczy kowal, a więc ktoś silny, zaś jego brata marność, czyli coś ulotnego i słabego. Nie umiał docenić, że jest rolnikiem, posiada ziemię i dobry zawód, zaś jego brat wykonuje jedną z najgorszych prac tamtych czasów, czyli jest pasterzem. Nie widzi tego, że kiedy krew Abla woła o pomstę, to Bóg go nie pomścił, musiałby bowiem zabić Kaina. Zaś kiedy życie Kaina jest zagrożone, Bóg obiecuje mu, że jeśli ktokolwiek go skrzywdzi, on sam siedmiokrotnie go pomści. Przeocza fakt, że Bóg rozmawia tylko z nim. Z Ablem nie zamienił w tym fragmencie ani słowa. Kain widzi tylko jedno. Bóg nie przyjął mojej ofiary, a przyjął ofiarę Abla. Właśnie z tego niedostrzegania dobra, nieprzeżywania radości z bycia obdarowanym, zrodziła się zazdrość Kaina, a później tak wielka nienawiść do brata, że doprowadziła do morderstwa. A wszystko zaczęło się od tego, że w sercu Kaina nie było wdzięczności. Kolejny punkt. Człowiek mądry, ukształtowany przez liturgię, ma trzeźwe patrzenie na siebie. Pamięta o tym, że jest słaby, a dzięki temu zachowuje ostrożność. Nie chojrakuje, bo wie, że nie zawsze można powiedzieć dam sobie radę. Ale czasami trzeba odpuścić i od razu uciec. Taki człowiek wie, że potrzebuje pomocy i dlatego zaprasza Boga do swojego życia i mówi: Panie, bądź przy mnie, chroń mnie, walcz ze mną, bo ja jestem za słaby. Dzisiejszy Kościół, mam wrażenie, już na nic nie czeka, a na pewno nie czeka na przyjście Pana. Mamy wszystko ustawione i wyjaśnione, podzielone stanowiska, gotowe plany finansowe, programy duszpasterskie i to na kilka lat do przodu. Gdyby Pan przyszedł teraz, wszystko by zepsuł, strasznie by nam namieszał. Porażająca jest ta diagnoza, ale czy nie ciszej brzmi dzisiaj śpiew Kościoła, kiedy woła Maranata, przyjdź Panie Jezu? Temat śmierci jest taki przykry i smutny. Po co go więc poruszać? Lepiej jak stanie się jednym z tematów tabu. Budzi w nas tylko negatywne uczucia. Przecież jeszcze mam czas. Jeszcze jestem młody, zajmę się tym później. Czy odmawiając modlitwę pańską, nie masz czasem ochoty powiedzieć przyjdź królestwo twoje, ale jeszcze nie teraz. Przecież mam jeszcze tyle planów, marzeń, zobowiązań. Mój kalendarz jest wypełniony po brzegi spotkaniami na kilka lat do przodu. Musisz to zrozumieć, Panie Jezu, że jeszcze nie czas na Twoje przyjście. Już tylko liturgia wyrywa nas z tego szaleńczego biegu i każdego roku, posypując nasze głowy popiołem, jakby woła, czas jest krótki, nawróć się. Co roku wkłada w nasze usta śpiew Maranata podczas adwentowego oczekiwania. Co niedzielę, kiedy Pan przychodzi na ołtarz, wzywa do zwrócenia oczy ku niebu, ku ziemi obiecanej. Oczekujemy Twego przyjścia w chwale. I tutaj czasami ktoś może sobie pomyśleć, no ja się modlę, ale naprawdę bym chciał, żeby Pan Bóg przyszedł. To spróbuj sobie zrobić taką uczciwą odpowiedź na pytania, taką analizę. Jeżeli na przykład dzisiaj chcesz faktycznie, żeby Pan już przyszedł, niech wszystko zakończy. Masz różną sytuację, ale tak szczerze, gdybyś na przykład wygrał, niech będzie 5 milionów złotych, czy faktycznie chciałbyś, żeby od razu przyszedł Pan, aby był koniec świata? Czy jednak chciałbyś jeszcze nacieszyć się tym, czego wcześniej nie miałeś? Czyli takim zwycięstwem, jakąś formą właśnie wynagrodzenia. Chciałbyś jeszcze za te pieniądze gdzieś pojechać, coś przeżyć, może kupić jakiś lepszy samochód, fajne mieszkanie na przykład. Warto sobie szczerze odpowiedzieć, czy faktycznie nic by się nie zmieniło? Bo jeśli by się zmieniło, to też jest bardzo konkretna odpowiedź na to, na ile autentycznie i szczerze wołasz teraz. Jest to trudne do weryfikacji, ale zachęcam, żeby szczerze sobie odpowiedzieć na to pytanie. I to nie chodzi o to, żeby w komentarzu zaraz napisać, że ja na pewno tak bym nie zrobił. Bądź szczery przed sobą. To, co napiszesz, to jest tylko komentarz. Bądź szczery przed sobą. Łyka muszę złapać. I już zaraz zaczynam dalej. W pochodzącym około 100 roku starożytnym anonimowym tekście Didache czytamy dla nas dzisiaj zaskakującą modlitwę. Niechaj przyjdzie Twa łaska i niech przeminie ten świat. Ksiądz Robert Woźniak, komentując je, pisze, że za bardzo zadomowiliśmy się w tym świecie i często to światu oddajemy cześć, a nie Bogu. Zapytaj uczciwie samego siebie, kiedy ostatni raz wołałeś z nadzieją w głosie Maranata? Kolejnego fragmentu szukam, który sobie podkreśliłem. Prezbiterze, pokaż mi, jak celebrujesz i jak głosisz słowo, a ja powiem ci, kim jesteś. Mocne słowo, bardzo mocne. Jeśli nie jesteś zjednoczony z Panem, jeśli nie mam z Nim bliskiej relacji, a w praktyce nie modlę się, nie jestem w stanie pełnić kapłańskiej posługi tak, aby sobą reprezentować Pana, aby być Jego głosem i rękoma, aby być Jego ikoną wobec zgromadzenia. To prawda, dzięki Bogu, że zawsze sprawujemy sakramenty in persona Christi, a ich ważność nie jest uzależniona od naszej osobistej świętości, ale równocześnie ich owocność we mnie i w zgromadzeniu może być zagrożona, kiedy udaję Chrystusa. Gram wyuczoną na pamięć po latach odprawiania rolę celebransa, ale nie mam osobistej, życiodajnej relacji z Panem. Wtedy moja kapłańska duchowość nie ma się czym karmić, po prostu umiera. A to zaczyna się odbijać także na mojej posłudze, na mojej zniechęconej twarzy, na moim pośpiechu, lekceważącym traktowaniu wiernych i tego, co święte, na utracie wiary w to, co czynię. Jest tylko jedna rzecz konieczna w życiu, tym bardziej kapłańskim życiu – modlitwa. Modlitwa liturgią godzin, modlitwa adoracyjna, medytacja Bożego Słowa, ruszaniec, rachunek sumienia i nade wszystko Eucharystia. Ważne jest to rozróżnienie papieża Piusa X, który mówił, żeby nie modlić się w czasie mszy, tylko modlić się mszą świętą. Kolejny punkt. W praktyce okazuje się, że im bardziej jestem zjednoczony z Panem, im bardziej jestem Jego ikoną, a więc tym, kto nie skupia uwagi na sobie, ale pozwala patrzącemu przeniknąć do wnętrza świata obecności Chrystusa, który działa tym tym łatwiej jest mi wykonywać pewne konkretne gesty rytualne z naturalnym wyczuciem. Nie sprawuję wtedy liturgii według rubryk, ale w duchu tych rubryk. To nie oznacza kontrarubryką. Oczywiście chodzi o to, żeby w duchu liturgii wypełniać pewne rzeczy. Potrafię wręcz intuicyjnie odczytać ich teologiczne znaczenie, znaleźć właściwą harmonię dla wykonywania gestów, skupić wzrok na głoszonym słowie, na krzyżu, na obecnych na ołtarzu ciele i krwi Pana. Moje pokłony stają się autentycznym wyrazem adoracji, przyklęknięcia gestem czci wobec misterium Chrystusa, a gesty dłoni niosą sens, który jest odczytywany przez obecną wspólnotę. Właśnie taki wewnętrzny ars celebrandi zaprasza wiernych do modlitwy adoracji, celebracji, głębokiego, duchowego uczestniczenia w sprawowanej liturgii. Wtedy w oczach księdza potrafią oni rozpoznać, czy wierzy w to, co sprawuje, a w sposobie rozkładania i składania rąk dostrzegają, czy faktycznie, jako wstawiennik, modli się w powierzonych mu intencjach. Nawet tak prosty gest jak pocałunek ołtarza albo odłożenie z szacunkiem hostii na patenę może nabrać nowego znaczenia, bo będę pamiętał, kogo trzymają moje dłonie. Naprawdę, w ars celebrandi wszystko zależy od tego, czy ja liturgię tylko sprawuję, czy ja tą liturgią się modlę. Celebrujesz tak, jak żyjesz, a żyjesz tak, jak celebrujesz, chciałoby się powiedzieć. Pamiętam, trochę dla mnie to było zawstydzające, z drugiej strony smutne, ale też i miłe. Kiedy parafianie z mojej jednej w parafii, której posługiwałem, kiedyś powiedzieli mi taką rzecz: księże Michale, na początku drażniło nas to, w jaki sposób ksiądz odprawia mszę świętą. I mówimy szczerze, bardzo nas irytowało. To, że na początku było to dla nas, że ksiądz tak rozlaźle to wszystko robi, że jest ksiądz rozlazły, że ksiądz trzyma tego Pana Jezusa tak długo, patrzyliśmy na zegarek. Kiedy zaczęliśmy przyzwyczajać się do tego, jak powinna wyglądać liturgia, kiedy ksiądz zaczął nam tłumaczyć na kazaniach pewne rzeczy, okazało się, że zaczęliśmy tak przeżywać to wszystko, że kiedy ktoś liturgię odprawiał z wielkim pośpiechem, kiedy ktoś rzucał Panem Jezusem, kiedy było widać właśnie, że ktoś nie czyni pewnych rzeczy z namaszczeniem, to niestety zaczęliśmy patrzeć z kategorii, że mnóstwo księży nudzi się liturgią. Zrozumieliśmy wiele rzeczy, kiedy pojechaliśmy jeszcze w swoje rodzinne strony i zobaczyliśmy to, co ksiądz mówił, że nieraz kapłan jest panem i władcą, któremu nawet nie wolno zwrócić uwagi na to, że nie szanuje Chrystusa na ołtarzu. I faktycznie te słowa bardzo dużo dały mi do myślenia, a wcale nie czuję, żebym był jakimś punktem odniesienia, bo absolutnie nie jestem, albo że ja jakoś ładnie odprawiam mszę świętą, choć nie lubię tu słowa ładnie. Natomiast faktycznie duże grono parafian coraz częściej mi to powtarzało. Dziękujemy za to, w jaki sposób odprawia ksiądz mszę świętą. To jest piękne. Pamiętam, jak jeden z kapłanów już starszych, emerytowanych, który pomagał na parafii, jak udzielam Komunii Świętej, te zawsze staram się tak bardzo powoli udzielić Komunii Świętej, żeby i ludziom pomóc przeżywać, że to jest Chrystus, ale też boję się, żeby okruszki nie spadły, boję się, żeby Pan Jezus mi nie wypadł. Czasami przecież w kościele jest zimno, mogę mieć skostniałe ręce, więc tu o wszystko trzeba dbać. I pamiętam, jak jeden ksiądz kiedyś skomentował to takim zdaniem: tak, ksiądz tak udziela, że jeszcze specjalnie w gardło zagląda tym ludziom, żeby zobaczyć pewne migdałki. Sobie pomyślałem: jejciu, jaka płcizna, jaka płcina z duchowości. Ale kiedy zobaczyłem, jak później ten ksiądz udziela Komunii Świętej, jak wygląda puryfikacja, to ja już nie miałem żadnych wątpliwości. Zacząłem się za tego kapłana modlić, żeby zdążył w swoim życiu kapłańskim zachwycić się tym, co dzieje się na mszy świętej. Tyle. Ostatni fragment na dzisiaj, bo tu widzę, że nagrywam już 32 minuty. W związku z tym podzielę tę książkę na dwa odcinki, tak żeby też nie był za bardzo długi, bo tych fragmentów jest jeszcze dosyć sporo, widzę. W związku z tym tak, no, przeczytam jeszcze dzisiaj ostatni. Tak, myślę, że tak. Duża część liturgicznych błędów, a nawet patologii, bierze się tylko z tego jednego, z braku miłości do liturgii. Miłość, pasja do liturgii to nie kwestia hobby, kapłańskich zainteresowań, ani nawet preferencji. Wolę pracować z młodzieżą szkół średnich niż z dziećmi z podstawówki. To kwestia fundamentalna, od której zależy nasza kapłańska tożsamość. Bardzo trudno zrozumieć mi kapłana, który mówi, że liturgia go nie interesuje, że nie przeczytał o niej żadnej książki, którego wręcz męczy jej sprawowanie, albo kapłana, który z radością dziecka otwierającego prezent od świętego Mikołaja przyjmuje wiadomość, że w tym tygodniu przepada jego dyżur głoszenia homilii. Ta miłość do liturgii objawia się w jeszcze jednym jakże ważnym elemencie. W świadomości, że jestem sługą liturgii, a nie jej panem, niczego nie robię sam przez siebie. Wypowiadane słowa nie są moimi słowami, ale słowami Pana bądź Kościoła. Ryt, który sprawuję, otrzymałem jako dar od Kościoła, a nie jako materiał do przerobienia według mojej duszpasterskiej kreatywności. Miłość do liturgii pociąga za sobą pokorę, posłuszeństwa rytuałowi, rubrykom, które otrzymałem od Kościoła i których jestem sługą. Tak samo jak bardzo mnie zasmuca to, jak na przykład kapłan nie cieszy się z możliwości głoszenia Słowa Bożego. Jak cieszy się, że jest list do przeczytania, zamiast tego, że może powiedzieć Słowo Boże do swoich parafian. Ja jestem, no to często gdzieś tam takie wręcz nachalne, ale bardzo, bardzo czekam, prawda, czasami na możliwość, czekam na taką możliwość, jak ktoś mnie zaprosi na rekolekcję. Ja tak chcę dzielić się Słowem, które przeżywam. Tak bardzo chcę właśnie to mówić. To też jest ta motywacja głoszenia tutaj odcinków. Kryzysy przeżywałem co chwilę związane z głoszeniem tutaj w internecie. Naprawdę co chwilę i tak się zdarza, że mówiłem: nie, już na pewno to rzucam. Ale stwierdziłem, no muszę was jeszcze podprowadzić pod to, co obiecałem. Niektórym pomógł ten kanał. Duże grono się wykruszyło, bo to widać też po ilości osób, które ogląda. Stwierdziłem, że coraz mniej sensacji chcę robić w odcinkach, w treści. czasami może w tytule niekoniecznie, ale w treści ktoś, kto wie, że nawet jak w tytule pojawi się sensacja, to i tak sensacji nie będzie już tutaj w głoszeniu słowa. Dlatego też to trochę inaczej wygląda. No i właśnie, nie? To właśnie ta chęć głoszenia słowa, to jest kluczowe. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, myślę, że na tym skończę. W kolejnym odcinku będę kontynuował to czytanie. Też jest mnóstwo fajnych fragmentów o modlitwie przed czytaniem Ewangelii, przygotowaniu darów, modlitwie przed przyjęciem Komunii Świętej. Tutaj nawet jest taki fragment, który sobie zapisałem, wybitny. Oceniłem go poza skalą 11 na 10 punktów. Dziękuję Wam za to, że ze mną jesteście, że mnie wspieracie modlitwą, adoracją, że zamawiacie mszę za kapłanów, że finansowo wspieracie też ten kanał. Wszystko jest bardzo, bardzo ważne i naprawdę Wam za to dziękuję. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.